Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść proroków albo prawo. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. O świecie myśli i świecie słów przyszedł czas na świat czynów, na nasze działania. Ale myślę, że to pytanie, które na początku zadałem, trzeba nam bardzo mocno sobie przypomnieć. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Bo moi drodzy, jeśli się zastanawiamy zbytnio na tym, co mam czynić, żeby na tej ziemi było mi dobrze, to zapomnę o niebie. Wtedy zaczynają się problemy, o których mówiliśmy w poprzednich dniach. Wtedy człowiek traci orientację, nie widzi, nie słyszy. Nie jest w stanie ogarnąć tego, czym jest doświadczenie ziemi. I dlatego potrzebujemy odpowiedzi bardzo konkretnej, jasnej i jednoznacznej. I dzisiaj dostaliśmy. Odpowiedzią Pana Boga na to pytanie są przykazania. 10 przykazań, te z góry Synaj, dekalog i przykazanie miłości, które jeszcze bardziej uwypuklił Pan Jezus, będąc na ziemi, pokazując nam nie tylko słowem, ale i czynem, dziełem swojego życia, jakie to są przykazania i jak trzeba je wypełnić. Nie ma innej drogi, moi drodzy. Nie ma. Naprawdę ważne jest to, żebym wiedział, żebym sobie postawił tego wieczoru pytanie, czym są dla mnie Boże przykazania. Pamiętajcie o przymiotniku Boże. To nie ksiądz Więcek, czy ksiądz Jacek wymyślił, to nie papież Franciszek, czy inny papież wymyślił te przykazania. To są Boże przykazania. Bóg je nam dał, abyśmy doszli do ziemi obiecanej, abyśmy w tej ziemi obiecanej byli szczęśliwi. I w ostatecznym rozrachunku chodzi o niebo, do którego nas zaprasza. Przykazania Boże, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, są mądrością i umiejętnością. Jeśli przyjrzymy się tym przykazaniom jako darowi Pana Boga, to w tym momencie, wiecie, każdy odkryje, że ich wypełnienie prowadzi do pełni wolności. Bo człowiek nie jest wtedy wolny, kiedy robi wszystko, co mu się żywnie podoba. To jest swawola, a nie wolność. Człowiek jest wtedy wolny, kiedy umie powiedzieć tak i nie. Człowiek jest wtedy wolny, kiedy potrafi zrezygnować z czegoś świadomie i dobrowolnie ze względu na niebo, ze względu na Królestwo Niebieskie, bo mi bardziej zależy na niebie niż na tym, co jest na ziemi. Wtedy jest człowiek dojrzały, mądry i wolny. Dlatego też bardzo prosto Pan Bóg mówi na nasze pytanie: żyj przykazaniami, które znasz. Dawaj świadectwo swojego życia. I później mówi: ucz tych przykazań synów i wnuków, córki i wnuczki. I tutaj, moi drodzy, nie ma zwolnienia, nie ma L4 i nie ma usprawiedliwienia. Mamy żyć przykazaniami i uczyć tych przykazań. Obojętnie, czy się komuś podoba, czy się nie podoba. Mamy nastawać w porę i nie w porę. Oczywiście, zawsze z miłością. Ale to jest konkret. Jeśli ci zależy na życiu Twoich bliskich, na życiu Twoich dzieci, na życiu Twoich synów, Twoich córek, na życiu Twoich wnucząt, to mówisz o przekazaniach. Bo nie mówię o życiu ziemskim, tylko mówię o życiu wiecznym, o życiu niebieskim, o życiu nieziemskim. A jeśli nie mówisz, to skąd ma się dowiedzieć? Dzisiaj osobom starszym rano mówiłem, żeby przypominały o tym swoim dzieciom, którzy mówią, że moherowe berety, że staroświeckie, że średniowieczne, czy nie rozumieją życia i tak dalej, i tak dalej. Tak się dzisiaj mówi do osób, które mają czelność przypominać o Bożych przykazaniach i które mają odwagę i pokorę życia tymi przykazaniami. To nie jest łatwe. Nikt nie mówi, że jest łatwe. Ale pójście po drodze wygody i łatwizny i przyjemności daleko nie prowadzi. Myślę, że każdy z nas mógłby to w swoim życiu bardzo jasno gdzieś tam doświadczyć. Chcesz być wielki w oczach Boga? Żyj przykazaniami. Do mnie zawsze dociera z takich dzieci dreszczem na plecach. Ze strachu, z lęku. Te słowa, które dzisiaj na początku powiedział Pan Jezus. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszy, i uczyłby tak ludzi, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Nie ma ulgi. Przykazanie Boże jest konkretnym słowem Pana Boga do tego, żebym osiągnął życie wieczne. I Bóg się może zdenerwować, jeśli człowiek odrzuca życie wieczne. Moi drodzy, niech to do nas dotrze, obojętnie, czy jestem wkurzony, czy nie jestem wkurzony na księdza, który to mówi. Że jeśli nie żyjemy przykazaniami, to oddalamy się od nieba. A chyba każdy z nas chce być w niebie. Mam takową nadzieję. I chyba każdy z nas chce, żeby tych, których kochamy, naszych synów, nasze córki, wnuki, dzieci, parafianie, żeby wszyscy znaleźli się w niebie. A tu na ziemi trzeba iść. I trzy drogi takiego działania, chrześcijańskiego działania. To, co słyszeliśmy w środę popielcową. Modlitwa, post i jałmużna. I to są trzy rzeczy, działania, czyny, które mają wyznaczać naszą drogę. I uwaga, na pierwszym miejscu jest modlitwa. I to jest pierwsze działanie, które mam podejmować. Nie Caritas, nie kilogram dla biednego, nie inne rzeczy. Na pierwszym miejscu jest i zawsze będzie modlitwa. Czyli jeśli się chcesz spytać Pana Jezusa, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne, to Pan Bóg ci powie, módl się i jeszcze raz módl się. Rozwijaj Twój świat modlitwy. Żyj tą relacją ze mną, bo dzięki temu osiągniesz niebo. Moi drodzy, nic dobrego nie zrobimy, jeśli nie będziemy zakorzenieni w Panu Bogu. A jak nawiązuje się relacja międzyosobową? Poprzez rozmowę, poprzez spotkanie. I to nie sporadyczne raz do roku, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, ale poprzez codzienne spotykanie się, odkrywanie siebie nawzajem. To jest definicja modlitwy. I z tej modlitwy, moi drodzy, będziemy też odkrywać, że jesteśmy zależni od Pana Boga. Że tak naprawdę On nam wszystko daje. Ale nie będziemy to odkrywać po to, żeby iść do psychologa, żeby z depresji się leczyć albo jakąś terapię przechodzić. Nie. Tylko po to będziemy to odkrywać, żeby się cieszyć, że On się o wszystko troszczy. I tutaj pomaga nam post. Post, który nas leczy z samowystarczalności. A dokładnie, który powinien nas leczyć, gdybyśmy pościli. I dlatego jest ten drugi wymiar czynu, czyli post. I później z tego wynika już kolej rzeczy, czyli dzielenie się. Dzielenie się z moimi braćmi, z moimi siostrami, czyli jałmużna. I zobaczcie, mamy trzy podstawowe relacje. Z Panem Bogiem, z sobą samym i z drugim człowiekiem. To jest cały świat. To jest to, co mamy robić tu na ziemi, aby dojść do nieba. Bardzo ważne jest to, moi drodzy, żeby przykazań Bożych nie traktować jak ciężar. Bo jeśli traktujemy coś jako ciężar, to w którymś momencie zacznie nam ciążyć. A jak zacznie nam ciążyć, to człowiek w sposób naturalny chce ten ciężar z siebie zrzucić. I jeśli przykazania Boże są dla mnie ciężarem, to moje pytanie jest bardzo proste. To jesteś niewolnikiem. A więc jak traktujesz Pana Boga? Jako tyrana, który nakłada na Twoje barki rzeczy nie do uniesienia? Bo czujesz się jak niewolnik? Nie, Bóg nie robi z nas niewolników. Wczoraj o tym mówiliśmy. Bóg czyni nas wolnymi. A więc jeśli, zobaczcie, będę patrzył na przykazania jak niewolnik, to chcę Wam powiedzieć, że droga między niewolnikiem a buntownikiem jest bardzo prosta. I jeśli moje serce stanie się buntownicze, to prędzej czy później buntownik zabija swojego pana. Ja? Niewolnik, który się zbuntował, zabija swego pana, ponieważ uważa, że jak zabije swego pana, to będzie wolny. Głupota dojętej potęgi. Ale zobaczcie, przenieśmy to na życie duchowe. Jeśli przykazania Boże są dla mnie ciężarem, a więc jestem niewolnikiem, przejdę do etapu buntownika i zabiję Boga. Zabiję Boga we mnie i w innych. Wiecie co? Na szczęście, że Pan Bóg się da zabić. Bo byśmy z tego bagna nigdy nie wyszli. Na szczęście, On da się zabić, żeby nas z tej niewoli wyciągnąć. Żebyśmy byli wolni. Dzisiaj rano, jak tak się modliłem, to taka bajka mi przyszła na myśl, że pewien bogacz przyszedł do biedaka i przyniósł mu koszyk i dał mu koszyk. A w koszyku były śmieci. No i ten biedak wziął ten koszyk ze śmieciami, podziękował. I na drugi dzień biedak przychodzi z koszykiem do bogacza. Bogacz zagląda, tam są kwiaty. No i pyta, no ale dlaczego mi przyniosłeś kwiaty, skoro ja Ci wczoraj przyniosłem śmieci? Wtedy biedak odpowiada, każdy daje to, co ma w sercu. Każdy daje to, co ma w sercu. I tego się nie da inaczej zrobić. Dlatego, moi drodzy, myślę, że na koniec naszej rekolekcji trzeba nam się bardzo, bardzo modlić o to, abyśmy nie robili dzieł miłosierdzia, tylko żebyśmy stawali się miłosierni. Wiecie, ten rok miłosierdzia to jest to, żebyśmy byli miłosierni. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Niebieski. Tam nie ma wiele mowy o dziełach miłosierdzia. My się skupiliśmy trochę w niewłaściwym kierunku. Po roku miłosierdzia my nie mamy mieć litanii, ile dobrego uczyniliśmy w sensie działania. Tylko my mamy stanąć przed Panem Bogiem na Chrystusa Króla, Wasz odpust i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci, że moje oczy stały się bardziej miłosierne, że moje uszy stały się bardziej miłosierne, że moje dłonie stały się bardziej miłosierne, że moje nogi stały się bardziej miłosierne. I wedle naszych rekolekcji, że moje myśli i decyzje stały się bardziej miłosierne, że moje słowa przekazywały Twoje, Ojcze miłosierdzie, że moje czyny były zanurzone w Tobie i są zanurzone w Tobie. Boję się trochę, moi drodzy, że na Chrystusa Króla wszyscy jakieś tam litanie wyciągniemy naszych dzieł, które robimy. Trzeba je robić. Tylko na pierwszym miejscu, moi drodzy, mamy stawać się bardziej miłosierni. Żeby to nie był zryw jednoroczny, tylko żeby to była modlitwa, która mnie nauczy dawać jałmużnę i podejmować post w imię Boże. Bo będziemy bardziej do Ojca podobni. Żeby mój język był miłosierny. A? Przydałoby się, żeby moje oczy były bardziej miłosierne, żeby widziały dobro, a nie tylko zło. Żeby moje dłonie były bardziej miłosierne, żeby nie zadawały bólu, tylko żeby przynosiły pociechę, umocnienie, żeby niosły pomoc. Żeby moje stopy były miłosierne, by nie łaziły tam, gdzie jest zło, gdzie jest grzech, tylko żeby szły i prowadziły mnie do ziemi obiecanej, też przez pustynię, ale żebym wiedział, gdzie idę. I przede wszystkim, moi drodzy, żeby nasze serce było miłosiernie. Wasza parafia jest pod wezwaniem Chrystusa Króla. Wpatrujcie się w Jego serce. Najmiłosierniejsze serce. Jak chcecie zostać miłosierni, naprawdę, tam w tym sercu znajdziecie wszystko. I wszystkiego się nauczycie. Zarówno w świecie myśli, jak i w świecie decyzji, jak i w świecie słów i w świecie czynów. I tutaj chcę Wam zostawić pewne narzędzie, które myślę, że skoro pomaga od 2000 lat prawie, bo to też i nam pomoże w tym naszym XXI wieku. To narzędzie ma nas uchronić przed sklerozą serca, o której mówiło pierwsze czytanie. Daję Wam przykazania i proszę Was, nie zapominajcie o tych przykazaniach. Przekazujcie je z pokolenia na pokolenie. A tym narzędziem jest pewna modlitwa, którą zapewne znacie, na pewno o niej słyszeliście, a mianowicie rachunek sumienia. Wiecie, co to jest, no? Otwiera się książkę, bierze się długopis i się pisze. Dzisiaj zgrzeszyłem i od myślnika, no? Codziennie dwie strony. A nie ma dwóch stron, to nieważne. Oczywiście, że nie o to chodzi. Ale niestety tak robimy na tym rachunku sumienia. Moi drodzy, rachunek sumienia to jest spotkanie z Panem Bogiem. Zbroiliście coś, jak byliście mali, ja? I myślę, że nie raz. No i co się wtedy robiło? Wtedy bardzo prosto, no, z drżeniem, ale się szło do mamy, do taty. No i samo przyjście już było wiadomo, że coś nie gra. Już mama i tata już więcej się orientowali, w jakich sprawach przychodzimy. I oczywiście, że wiecie, przyznanie się do winy otwierało coś niebywałego, to co wczoraj mówiłem, no. Przyznanie się do winy sprawiało, że boskie rzeczy się działy, no. Rozwaliłem mamie najlepszy, znaczy, no nie najlepszy, tylko jeden z 12 talerzy z zastawy świątecznej. Wiecie, co to znaczy, no? Ja nie wiedziałem, ale przyznałem się. I wiecie, ja myślałem, że dostanę takie wciry, że nie będę wiedział, jak się nazywam. Nie będę mógł siedzieć przez 3 dni. Natomiast mama, za sam fakt, że przyszedłem, że się przyznałem, mamo, no zdarzyło się i tak dalej. Wiadomo tam, dlaczego się zdarzyło. Mama mnie przytuliła i powiedziała, dziękuję Ci, synu, że przyszedłeś, że się przyznałeś. A my z rachunku sumienia, wiecie, robimy litanie grzechów. A jak nie znajdziemy tych grzechów, to będziemy ich szukać do upadłego, a znajdziemy, bo przecież musi być grzech, przecież ja taki dobry nie jestem. Moi drodzy, jak ja się modlę wieczorem i nie znajduję grzechów, to jestem szczęśliwy. Dziękuję Panu Bogu, że tak mi pozwolił dzień przejść, że tyle dobrego zobaczyłem, bo od tego trzeba zacząć rachunek sumienia. Jeśli wieczorem siadacie, czy klękacie do pacierza, proszę Was, zacznijcie od dziękczynienia. Zobaczcie, jak zostaliście obdarowani, godzina po godzinie. Niech to będzie rachunek z miłości, której każdy doświadczy i którą każdy się dzielił tak, jak umiał. Wiecie, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne? Bo jeśli zaczynamy od razu od ciemności, to te ciemności nas ogarniają. Rachunek sumienia to jest zobaczenie, że Bóg działa w moim życiu. Nawet jak zrobiłem najgłupsze rzeczy i najgorsze rzeczy. On działa w moim życiu. Czyli pierwszym punktem rachunku sumienia jest to, co rozważaliśmy w pierwszy dzień. Jak pachnie Bóg? Jak dzisiaj pachniał Bóg w moim życiu? Jak dobrze jest być w Jego łonie? Jak dobrze jest doświadczyć tego, że On na mnie patrzy, że przez kogoś się uśmiechnął, przez kogoś innego dobre słowo mi powiedział. To jest pierwszy punkt rachunku sumienia. A potem, jeszcze nie do grzechów. Nie. Potem trzeba prosić Ducha Świętego, żeby nie patrzeć po swojemu, tylko żeby patrzeć Jego oczyma, Bożymi oczyma. Wiecie, niestety, i to jest chyba rzecz, której się musimy najbardziej w tym roku miłosierdzia nauczyć, żeby patrzeć na swoje życie oczyma Pana Boga, nie moimi oczyma, bo moje oczy są albo za ostre, albo zbyt słabo widzą. Czyli wiecie, ostrość tylko daje Pan Bóg. I Pan Bóg czasami pewne rzeczy, które uważamy za grzechy, nie wiadomo jak wielkie, Pan Bóg Ci pokaże, że to nie są grzechy zbyt wielkie. Ale Pan Bóg też Ci może pokazać, że to, co banalizujesz na modlitwie, może się okazać, że jest bardzo złe, że za jakiś czas może być źródłem Twojej śmierci. I zobaczcie, to jest Duch Święty do tego. A potem spokojnie sobie godzinkę po godzinkę przejdź. Co się wydarzyło? W świetle obdarowania widzę, że... I tutaj jest kolejna tajemnica rachunku sumienia. Czasami jest tak, że wiecie, no nie ma tam żadnych grubych grzechów. Przecież mam nadzieję, że wy nie chcecie popełniać grzechów śmiertelnych. No więc są tam jakieś zaniedbania, upadki i tak dalej. I kiedy tak godzinka po godzince sobie patrzę na ten dzień, który minął, to mogę odkryć, co? Że mogę postępować lepiej. No. Dzisiaj z sąsiadką wytrzymałam 30 sekund. Ja? Aż mnie zirytowała. A jutro powalczę, żeby wytrzymać przynajmniej minutę. No. Dzisiaj nie zwróciłem mojej żonie uwagi przez pół dnia, a potem cały dzień, później już resztę. No. Ale jutro popracuję, żeby tak o drugiej wytrzymać. Zobaczcie, rachunek sumienia ma się kończyć modlitwą nadziei, że jutro może być lepiej. Może być lepiej, jeśli to przeżywamy z Panem Bogiem. I zobaczcie, Bóg zawsze daje pociechy. Tak więc ten rachunek sumienia niech będzie spotkaniem z Bogiem żywym i prawdziwym, z Bogiem, który Ciebie kocha, z Bogiem, który się smuci razem z Tobą, z Bogiem, który razem z Tobą cierpi, razem z Tobą się raduje, z Bogiem, który uczestniczy w Twoim życiu, wszak przyszedł pośród nas, zamieszkał między nami i chce być z nami. Ja często mówię o rachunku sumienia i na koniec zawsze mówię, że rachunek sumienia to jest odkrywanie, że ja piszę, a Pan Bóg te litery układa. Że ja czasami piszę takie kurfony, jakieś koślawe, nie wiadomo co to jest, takie lekarskie pismo, no. A Pan Bóg tak to układa, tak jak mnie ułożył, kiedy powstałem w łonie mojej mamy. Czyli żeby wszystko było na swoim miejscu, żeby wszystko było w porządku. Do tego Was zapraszam. Pozwólcie Panu Bogu, żeby Was ułożył, żeby Ciebie ułożył, żeby ułożył Twoje serce. A tej, którą tu czcicie, jako Matkę Nieustającej Pomocy, tej, która jest Matką Miłosierdzia, tej, która jest przeniknięta całym miłosierdziem, tej, która jest wzorem bycia miłosiernym, powierzajmy naszą drogę, nie tylko rekolekcyjną, ale też i nasze święta, i to, co będzie po świętach, i to, co będzie w naszej drodze do ziemi obiecanej. Amen.